Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich członków, sympatyków Bractwa Świętego Jana Pawła II, przede wszystkim zgromadzonych tutaj w Sanktuarium Maryi Matki Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu, w tym naszym centrum. Ale oczywiście niemniej serdecznie pozdrawiamy wszystkich obecnych poprzez łącza internetowe. Dziękując za tę możliwość, że tą drogą możemy się także spotkać. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nowy rok naszych spotkań formacyjnych. Rozpoczęliśmy je po raz pierwszy w ubiegłym roku, ale ten rok stanowi pewną całość, która wskazuje na to, że potrzebujemy pewnego programu, pewnego planu naszych spotkań. Święty Jan Paweł II nauczył nas między innymi tego, że warto, a nawet trzeba analizować wnikliwie znaki czasu. Wydarzenia, które pojawiają się w naszej historii, a które są znakami interwencji Pana Boga. Można więc zapytać, co przynosi nam rok 23. Nie jestem oczywiście politologiem i w związku z tym nie będę silił się na jakieś refleksje politologiczne, czy ekonomiczne, czy społeczne. Ale chciałbym wydobyć z tego roku 2023 w perspektywie samego świętego Jana Pawła II przynajmniej trzy rocznice, które są dla nas bardzo znaczące. To jest po pierwsze 25. rocznica opublikowania encykliki Wiara i Rozum, Fides et Ratio. To jest ta encyklika, która rozpoczyna się od tych przepięknych i jakże prawdziwych słów, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których myśl ludzka wznosi się ku poznawaniu prawdy. Ta encyklika była i pozostaje głosem obrony wiary, ale także pozostaje głosem obrony rozumu w naszym świecie. To jest świat bardzo szczególny, świat spalonej katedry i uniwersytetu, świat, no niestety, w naszej cywilizacji coraz bardziej przekonujemy się, że zgliszcz rozumu i wiary, świat sekularyzacji i racjonalizmu. I w tym właśnie świecie Jan Paweł II wezwał nas do tego, abyśmy byli ludźmi wiary i rozumu. Warto do tej encykliki wracać, warto po nią sięgać. Ten rok to także 30. rocznica opublikowania innej wielkiej encykliki Blask Prawdy, Veritatis Splendor. To jest jedyny w dziejach Kościoła dokument w całości poświęcony teologii moralnej i wykładni chrześcijańskiej moralności. Niektórzy mówią, że jest to dokument dość trudny, adresowany został też unikalnie, nie do ludzi dobrej woli, nie do wszystkich wiernych, ale oficjalnie został adresowany do biskupów, którzy są odpowiedzialni za przekaz wiary. Ale to nie znaczy, że jest to dokument zakazany do naszej osobistej lektury. Przeciwnie. Jest to dokument, po który także warto i trzeba nawet sięgać, a zwłaszcza zachęcałbym do takiej osobistej lektury pierwszego rozdziału, który jest opisaniem rozmowy Chrystusa z bogatym młodzieńcem i fundamentalnego dla nas wszystkich pytania postawionego Jezusowi. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Dwa dokumenty, które potraktujmy jako zadanie domowe, jako naszą osobistą lekturę. Jest też trzecia rocznica. To także 40. rocznica drugiej pielgrzymki papieskiej do Polski. I właśnie o tej pielgrzymce chciałbym z Państwem porozmawiać. Chciałbym przy tej pielgrzymce się zatrzymać. To jest oczywiście wędrowanie do przeszłości, ale wędrowanie po to, aby tak za Norwidem odkryć, że historia to dziś, tylko nieco dalej. I chcę powędrować wraz z Państwem w głąb tamtych zdarzeń, po to, by odkryć raz jeszcze potęgę i mądrość papieskich słów. Także po to, by przypomnieć sobie niektóre gesty, niektóre znaki, które towarzyszyły tej pielgrzymce, a które może dzisiaj są nam bardziej potrzebne, niż jesteśmy tego świadomi. Przypomnijmy zatem, że w dniach 16 do 23 czerwca 1983 roku Jan Paweł II po raz drugi odwiedził swoją i naszą ojczyznę. Tych pielgrzymek, jak wiemy, było kilka. W czasie pontyfikatu. I trudno jest ułożyć taki ranking, która z nich była najważniejsza, która najtrudniejsza. Można chyba jednak zaryzykować, że ta pielgrzymka z 83 roku była najbardziej niezwykła, bo była to pielgrzymka do Polski doby stanu wojennego. To właśnie dlatego ta pielgrzymka zyskała charakter nie tylko religijny, ale miała też ogromne znaczenie społeczne, polityczne, patriotyczne. Proszę wybaczyć, bo sądzę, że w naszym gronie nie trzeba tego szczególnie przypominać, ale kilka takich faktów może dla utrwalenia albo dla poinformowania najmłodszej części naszych słuchaczy. Przypomnijmy więc, że stan wojenny rozpoczął się 13 grudnia 81 roku i rząd komunistyczny, rząd wojskowy generała Jaruzelskiego przejął wtedy pełną kontrolę nad państwem. Aresztowano opozycjonistów, wsadzono ich do obozów internowania, niektórych osadzono w więzieniach. Wprowadzono bezwzględną cenzurę. Część z nas doskonale pamięta artykuły prasowe, które zawierały w sobie taki kwadratowy nawias wykropkowany i informacje, ustawa o kontroli prasy i publikacji, czyli wycięte zdania. Wiemy też, że nawet z obozów internetowań dochodziły wtedy listy czy kartki, które miały część zdań, część słów zakreślonych, zamazanych czy wyciętych z treści tych listów. Tak dalece sięgała wtedy ta cenzura. Ograniczono w sposób znaczący swobodę poruszania się po kraju, nie mówiąc o możliwościach wyjazdu za granicę. Prawa wolnościowe zostały radykalnie zamrożone. Rząd komunistyczny, mówiąc krótko i zwięźle, wydał wojnę. Wydał wojnę własnemu narodowi. Ta wojna została zainspirowana sytuacją wywołaną powstaniem i rozwojem Solidarności. I kiedy sięgamy do historii Solidarności, a więc do historii tych dramatycznych wydarzeń lat 80., musimy koniecznie odnotować rok 79. Bo to właśnie wtedy tak naprawdę w czasie pierwszej papieskiej pielgrzymki narodziła się Solidarność. I niezmiennie o tym trzeba mówić i trzeba to uświadamiać, że związek papieskiej pielgrzymki z czerwca 79 roku z narodzinami Solidarności jest związkiem organicznym i podstawowym. Choć sam Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w Polsce w 79 roku nie użył słowa Solidarność, poza jednym wyjątkiem, zresztą odnosząc to słowo do duchownych w czasie spotkania z nimi, to jednak mówił o tym, co stanowi substancję Solidarności, bo mówił przede wszystkim o prawach człowieka. Mówił o godności osoby ludzkiej. Mówił o podmiotowości narodu. I to wszystko odnosił do konkretnego człowieka, w tym człowieka pracy. Mówił bardzo dobitnie o prawach wolnościowych, o wolności wyznania, o wolności słowa, wolności sumienia. I przede wszystkim o tym, że te prawa nie są nadawane mocą przywileju władzy. To nie jest dobrodziejstwo władzy. Te prawa przynależą się człowiekowi z racji samego faktu bycia człowiekiem. Są prawami wynikającymi z samej natury istoty człowieka. I można powiedzieć najkrócej, może już to kiedyś wspominałem, ale pozwolę sobie raz jeszcze powtórzyć, że papież przyjechał do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a przypomniał nam, że jesteśmy Polską o tysiącletniej chrześcijańskiej tradycji. Przyjechał do społeczeństwa socjalistycznego, a przypomniał nam, że jesteśmy narodem, nie społeczeństwem, i to narodem chrześcijańskim, o swojej kulturze. Przyjechał do człowieka, którego formowano na kształt Homo Sovieticus, a uświadomił, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, że człowiek to Homo Christi. Papieskie słowa i jego obecność, która przyciągnęła ludzi wbrew woli i działaniom władz komunistycznych, sprawiła, że narodziła się Solidarność, że poczuliśmy się, że możemy być wolnymi ludźmi we własnym domu. 13 grudnia 81 roku ta Solidarność została zdelegalizowana, ale żyła w podziemiu. I stąd nieskrywane były oczekiwania ludzi Solidarności związane z przyjazdem Ojca Świętego. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność wydała przed papieską wizytą oświadczenie, którym znalazły się takie oto słowa. Miliony Polaków zrzeszonych w NSZZ Solidarność z radością oczekują przyjazdu Ojca Świętego do Ojczyzny. Dla nas jest to wizyta pokoju i nadziei. Regionalna Komisja Strajkowa Dolnego Śląska apelowała: okażmy się godni tej historycznej wizyty. Zarówno w czasie oczekiwania, jak i podczas wizyty Ojca Świętego zachowajmy godność i religijne skupienie, pamiętając jednocześnie, że tego dnia nasze miejsce jest przy Ojcu Świętym. Z kolei w imieniu Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki i Wojciech Myślecki wzywali: ta wizyta musi stać się ogólnonarodowym świętem. Okażmy jemu i sobie naszą wiarę, nadzieję, miłość i solidarność. Bardzo ważne jest zauważenie i przypomnienie tych apeli Solidarności o przeżycie religijne tej pielgrzymki, o uszanowanie tego właśnie charakteru religijnego, o niemylenie tego wydarzenia z politycznym wiecem, z manifestacją antyrządową. O takie przeżycie tego czasu apelowali przywódcy Solidarności, o takie przeżycie apelował też jednoznacznie sam Ojciec Święty. Prasa podziemna tamtego czasu przypominała: Ojciec Święty nie chciał, aby same uroczystości religijne przekształciły się w manifestacje. Łagodnie i żartobliwie upominał, aby nie wznosić okrzyków, aby mu o ile możności nie przerywać. Ważniejsze było to, aby ludzie ze skupieniem wysłuchali tego, o czym mówił, i aby to przemyśleli. I tak się zresztą działo. Zaczyna się msza święta i od pierwszych słów nawet ci, którzy znaleźli się poza zasięgiem widzenia, zaczynają w niej uczestniczyć. Nie przeszkadza błoto po kostki, ani piach, ani upał, ani ulewna burza. Nie przeszkadza, że dookoła ścisk, ludzie siedzą na ziemi, biegają małe dzieci, rozłożone kosze z żywnością, parasolki od słońca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi papież, a tłum odpowiada: na wieki wieków. Amen. Dalej są już jego słowa, po które ludzie jechali z krańców Polski, biorąc urlopy, nie zrażając się zapowiedziami, że nie przepuszczą nikogo bez zaproszenia, stojąc całą noc w 6 osób w toalecie osobowego pociągu, idąc pieszo kilkadziesiąt kilometrów, koczując po kościołach i parkach. To fragment relacji z tygodnika Mazowsza, ale proszę Państwa, to jest przecież fragment relacji, który część z nas, ośmielę się powiedzieć, pamięta. Znaczna część z nas pamięta. Przyznam się osobiście, że 83 rok to był rok moich święceń i to były pierwsze wędrówki kapłańskie za Ojcem Świętym. W Poznaniu, w Krakowie między innymi. Część z nas pamięta ten klimat, odtwarza we wspomnieniach tamte drogi, a przede wszystkim trzeba, abyśmy odtworzyli tamte słowa, byśmy się nimi podzielili, i stąd propozycja tegorocznego cyklu naszych spotkań. Powrócić do tej pielgrzymki wielkiej nadziei, wypowiedzianej w tak trudnym czasie, bo przecież wielu z nas dzisiaj mówi, czas jest bardzo trudny. Wojna, inflacja, kryzys, drożyzna, niepewność. Tak, czas jest trudny, ale właśnie dlatego potrzebne są słowa realnej nadziei. Zanim jednak przejdziemy do tych słów, przypomnijmy sobie jeszcze trochę tego kontekstu historycznego tamtego czasu. Ojciec Święty miał przybyć do Polski początkowo w 82 roku. Dlaczego? Po prostu dlatego, że to była 600. rocznica sprowadzenia obrazu Matki Bożej na Jasną Górę, a więc bardzo dobry motyw do pielgrzymowania papieskiego. Ale wprowadzenie stanu wojennego i wszystkie rygory, ograniczenia, konsekwencje uniemożliwiły odbycie tej pielgrzymki w tym historycznym, rocznicowym roku. Stan wojenny spowodował także w konsekwencji negocjacje, przedłużające się negocjacje strony rządowej z Kościołem katolickim. Właściwie na starcie, można powiedzieć, ustalono, że ta pielgrzymka musi zostać przesunięta o rok. Ale od jesieni 82 roku strona kościelna zainicjowała ożywione, twarde rozmowy. I przełomem okazał się 8 listopada tego roku. Konkretnie spotkanie arcybiskupa Józefa Glempa, prymasa Polski, z generałem Jaruzelskim. Wtedy ustalono wstępnie datę pielgrzymki, która ostatecznie została zmieniona o 2 dni. Ustalono także najważniejsze warunki wizyty, które i tak były dalej przedmiotem długich, mozolnych, uciążliwych negocjacji. Ustalono wreszcie miejsca, które Ojciec Święty mógł odwiedzić. I trzeba wyraźnie nadmienić, że władze komunistyczne jednoznacznie określały geografię papieskiej pielgrzymki. Wykreślały kolejne miasta z programu. Z tej planowanej listy zostały skreślone na przykład takie miasta jak Szczecin, Piekary Śląskie, Olsztyn, Łódź czy Lublin. No warto zwrócić uwagę zwłaszcza na Lublin, który przecież był miastem szczególnie z którym to miastem szczególnie był związany Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Miejsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miejsce jego pracy uniwersyteckiej. Papieżowi nie dane było ani w 79, ani w 83 roku pojechać do Lublina. To były takie niedelikatne, ale bardzo prymitywne akty zemsty czy złośliwości ze strony władzy komunistycznej. Przedmiotem negocjacji były też nawet poszczególne wydarzenia w ramach pielgrzymek. Takie charakterystyczne miejsce, charakterystyczne wydarzenie dotyczyło kwietnia 83 roku, kiedy strona kościelna zaproponowała możliwość odwiedzenia w czasie pobytu w Poznaniu przez Jana Pawła II pomnika ofiar czerwca 56 roku. Kiedy padła ta propozycja, ówczesny kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka stwierdził, pozwolę sobie zacytować te słowa, bo są one niezwykle poruszające. Zatrzymywanie się Ojca Świętego przy krzyżach poznańskich zostawmy sobie na wizytę Jana 24 lub Jana Pawła V za 100 lat. Tak brzmiało zdanie pana ministra Łopatki dotyczące projektu zatrzymania się Jana Pawła. Będzie jeszcze o tym okazja powiedzieć, ale skoro Jan Paweł II nie mógł stanąć przy tym charakterystycznym pomniku Solidarności Chrystusa z umęczonym człowiekiem, Poznań, który zjawił się na Łęgach Dębińskich, przyniósł ze sobą każdy z uczestników tego spotkania charakterystyczne 2 krzyże. Najczęściej drewniane, symbolizujące właśnie ten pomnik czerwca poznańskiego. Skoro papież nie mógł stanąć pod pomnikiem, to żywy pomnik stanął wtedy na Łęgach Dębińskich. Ostatecznie rozpoczęcie pielgrzymki dokonało się w czwartek 16 czerwca o godzinie 17, kiedy to samolot z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował na lotnisku na Okęciu w Warszawie. Jak zawsze Ojciec Święty rozpoczął od pocałunku złożonego na ziemi, do którego pielgrzymował. To jest taki charakterystyczny znak identyfikacji papieskiego pontyfikatu. Co prawda sam Jan Paweł II przywoływał, że podobny gest w czasie swojego pielgrzymowania czynił też papież Paweł VI, ale niemniej jednak dla nas ten gest całowania ziemi jest nieodłącznie związany właśnie z pielgrzymowaniem świętego Jana Pawła II. Zresztą na pewno był to gest niezapożyczony od Pawła VI w tym sensie, że po raz pierwszy ten gest wykonał Karol Wojtyła, przybywając jako młody wikary do swojej pierwszej parafii w Niegowici. Kiedy rozpoczynając swoją pierwszą posługę kapłańską, klęknął na granicy parafii i ucałował ziemię, w której miał pracować. W polskich realiach ten gest nabierał szczególnego znaczenia. I oczywiście Ojciec Święty był tego w pełni świadomy. Sam interpretował ten gest jednoznacznie. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki. Albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieci, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała, wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Tam na Okęciu, po wylądowaniu, w pierwszym papieskim przemówieniu padły słowa, które były przesłaniem tamtej jej wizyty duszpasterskiej papieża w ojczyźnie. Pax vobis. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Pokój Tobie. Można powiedzieć, że to proste słowa, najprostsze z możliwych. Ale one padły wtedy, w 83 roku, w Polsce doby zawieszonego stanu wojennego, w Polsce, w której wielu ludzi odczuwało cierpienia i dolegliwości związane z prowadzeniem stanu wojennego w sposób pośredni bądź bezpośredni. Przecież wielu opozycjonistów było jeszcze wtedy uwięzionych. Wielu było pozbawionych pracy. Wielu cierpiało z racji rozłąki rodzin, z racji rozbitych rodzin, z racji też wspomnienia tych, którzy zginęli w pierwszych dniach i tygodniach stanu wojennego. Ten kontekst, raz jeszcze trzeba to podkreślić, był wojną wywołaną przez generała Jaruzelskiego i jego reżim z Polską. Wojną rządu z narodem. Wojną państwa pozbawionego własnej suwerenności z aspiracjami ludzi, którzy domagali się bycia wolnym narodem, wolnym państwie. Słowa o pokoju wypowiedziane wtedy na warszawskim Okęciu w czerwcu 83 roku były właściwie wybrzmiewającym nieprzerwanie słowem wypowiadanym z ust papieża od 13 grudnia 81 roku. Dosłownie tak, dlatego że wtedy, 13 grudnia, w niedzielę, podczas modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty ograniczył się do prośby o modlitwę w intencji Polski, przypominając swoje słowa wypowiedziane z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. 13 grudnia 81 roku w Watykanie papież powiedział: nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny. I przez kolejne dni, kolejne tygodnie to słowo pokój było odmieniane przez papieża w różnych formach. W czasie pierwszej, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, audiencji generalnej, Ojciec Święty jednoznacznie stwierdził, że Polacy mają jako naród prawo do życia swoim własnym życiem i do rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych w duchu własnych przekonań, zgodnie ze swoją kulturą i tradycją narodową. Spraw tych niewątpliwie trudnych nie można rozwiązywać przy użyciu przemocy. Z jednej strony bardzo mocne, jednoznaczne stwierdzenie, że Polska, naród polski jest narodem suwerennym. Ma prawo do życia swoim własnym życiem. A z drugiej strony wyraźny sprzeciw wobec prób rozwiązywania trudnych problemów politycznych przy użyciu przemocy. Papież zaapelował też 16 grudnia w czasie tej pierwszej audiencji generalnej: trzeba wrócić na drogę odnowy, kształtowanej metodą dialogu, przy poszanowaniu praw człowieka pracy. Ta droga nie była łatwa ze zrozumiałych przyczyn, ale nie jest niemożliwa. Siła i powaga władzy wyraża się także w dialogu, a nie w użyciu siły. Myślę, że to ostatnie zdanie, które ukazuje bardzo istotnie walor autorytetu w sprawowaniu władzy. Autorytetu wyrastającego z mądrości, wyrastającego z poszanowania drugiego człowieka, a nie z jakiejś ekstremalizacji siły, że to zdanie jest niezwykle ważne przez wszystkie okresy historii, także dzisiaj, współcześnie. Siła i powaga władzy wyraża się także w dialogu, a nie w użyciu siły. Kiedy do Jana Pawła zaczęły napływać wtedy już w grudniu informacje o zabitych robotnikach w Polsce, papież zwrócił się w liście do generała Jaruzelskiego z usilną prośbą, jak pisał, i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew krwi bratni. domagał się zniesienia stanu wojennego, respektowania praw człowieka i rozwiązania trudnych sytuacji poprzez dialog. Pisał do generała Jaruzelskiego. W ciągu ostatnich, zwłaszcza dwóch stuleci, naród polski doznał wielu krzywd. Rozlano też wiele polskiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy nad naszą ojczyzną. W tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać polskiej krwi. Nie może ta krew obciążać sumień i plamić rąk rodaków. Zwracam się więc do pana generale z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem, ażeby sprawy związane z odnową społeczeństwa, które od 1980 roku były załatwiane na drodze pokojowego dialogu, wróciły na tę samą drogę. Nawet jeżeli jest ona trudna, nie jest to niemożliwe. Papież zwracał się z usilną prośbą, ale zarazem z wezwaniem. Zwracał się do generała Jaruzelskiego w sposób bardzo mocny, bardzo wyrazisty. I pisał, że domaga się tego dobro narodu, domaga się również opinia całego świata, wszystkich społeczeństw, które słusznie wiążą sprawę pokoju z poszanowaniem praw człowieka i praw narodu. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny w Polsce. Kościół jest rzecznikiem tego pragnienia. Zauważmy, że z jednej strony papież apelował bardzo mocno w imię dobra całego narodu, ale znając przecież, no delikatnie mówiąc, ambicje władzy komunistycznej, ambicje, które niejednokrotnie przedstawiały tę władzę jako wielkiego orędownika pokoju. Wszyscy pamiętamy, wszyscy ci, którzy żyli w tamtym czasie, pamiętamy, że przecież socjalizm to był jeden wielki system budowania pokoju, że ten system z gołąbkiem pokoju niosącym karabin w dzióbku był systemem po prostu promowanym na każdym etapie życia społecznego, kulturalnego, politycznego, że to był system, w którym byliśmy wychowywani. I teraz, jeżeli właśnie ta władza, która tyle słów poświęca pokojowi, niszczy ten pokój, musi się przecież liczyć z tym, że sama się dyskredytuje. Papież w sposób delikatny, dyskretny, ale zarazem bardzo wymowny, bardzo wyrazisty, apelował do zdrowego rozsądku, do poczucia jakiejś elementarnej ambicji przedstawiciela tej władzy, a jednocześnie wskazywał na Kościół jako rzecznika tego pragnienia pokoju. Wskazywał na to, że Kościół może być tutaj pomocą w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw. I wreszcie w tym samym liście kierowanym do generała przed świętami Bożego Narodzenia uderzał w tę bardzo szczególną nutę. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które od tylu pokoleń łączyły wszystkich synów i córki naszego narodu przy opłatku wigilijnym. Trzeba uczynić wszystko, ażeby tegorocznych świąt Polacy nie musieli spędzać pod groźbą śmierci i represji. Zwracam się do pańskiego sumienia, generale, do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja. Warto, jak sądzę, przypomnieć te słowa, warto zwrócić uwagę na to, co było zupełnie nieznane, a dzisiaj dzięki instytutom badawczym stało się znane, stało się czytelne. Warto zwracać do tych słów i tego zaangażowania papieskiego w czasie stanu wojennego, aby zrozumieć, że ta zwięzłość słów, które papież skierował na lotnisku, tych słów będących jego programem drugiej pielgrzymki do Polski, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, że za tym słowem stały bardzo mocne, bardzo konkretne wezwania do odbudowania pokoju w naszej rzeczywistości. I echem tych słów pisanych do władz komunistycznych od 1981 roku, od początku stanu wojennego, echem tych słów stały się słowa wypowiedziane już w czasie samej pielgrzymki do przedstawicieli władz partyjnych i państwowych na spotkaniu w Belwederze. To był drugi dzień papieskiego pobytu w Polsce, kiedy Jan Paweł II mówił: przebywam, przybywam, ażeby być z moimi rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie światowej. Równocześnie nie tracę nadziei, że ten trudny moment może stać się drogą do społecznej odnowy, której początek stanowią umowy społeczne zawarte przez przedstawicieli władzy państwowej z przedstawicielami świata pracy. I chociaż życie w ojczyźnie od 13 grudnia 81 roku zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od porządku bieżącego roku, to przecież nie przestaje ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna, według zasad wypracowanych w takim trudzie, w przełomowych dniach sierpnia 80 roku i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do skutku. Odnowa ta jest nieodzowna dla podtrzymania dobrego imienia Polski w świecie, jako też dla wyjścia z wewnętrznego kryzysu i dla zaoszczędzenia cierpień wielu synek i córek narodu, moich rodaków. Jan Paweł II utożsamiał się dogłębnie, jednoznacznie, bezwarunkowo z naszym narodem. Utożsamiał się z synami i córkami tego narodu, jego rodakami. I kiedy dzisiaj odczytujemy te słowa, przepraszam za takie bolesne skojarzenie, ale można i trzeba sobie zadać pytanie. Trzeba sobie zadać pytanie, co dzieje się dzisiaj z naszym narodem? Co dzieje się dzisiaj z nami i z naszym zrywaniem więzi ze świętym Janem Pawłem II? Do władz papież mówił o dialogu w służbie pokoju. Mówił zarazem o bezwzględnej niezgodzie na zaniechanie odnowy społecznej, na zaniechanie przemian reformatorskich w Polsce. To był bardzo wyraźny sygnał wskazujący na papieskie zaangażowanie. Jeżeli ktoś oczekiwał, że papież ze względu na cały skomplikowany układ polityczny będzie milczał, będzie wyłącznie mówił o rzeczach zupełnie neutralnych, będzie tylko czynił znak krzyża, choć to czynienie znaku krzyża było niezwykle ważne, bo było przynoszeniem obecności Bożej na tę umęczoną ziemię. Ale że temu znakowi krzyża nie będą towarzyszyły żadne słowa. Ten oczywiście przekonał się, że jest inaczej. Pielgrzymka była jednak nade wszystko wydarzeniem religijnym. I znowu chciałoby się powiedzieć, że Pan Bóg przedziwnie potrafił i potrafi napisać coś bardzo prostego na krzywych liniach historii. Tak było w 79 roku. Papież przecież pragnął przybyć w maju do Polski na uroczystość świętego Stanisława, biskupa, po to, aby zamknąć synod diecezjalny w Krakowie, który rozpoczął jako arcybiskup krakowski, no i aby oddać hołd świętemu, który w jego, powiedziałbym tak może niezbyt stosownie, prywatnej kaplicy wielkich świętych zajmował na pewno poczesne miejsce. Bardzo poczesne miejsce. To był przecież umiłowany święty Jana Pawła II. Władza komunistyczna się nie zgodziła. Nie zgodziła się z bardzo prostego względu. Skojarzenie święty Stanisław ze Szczepanowa to oczywiście przynosi odzew Bolesław Śmiały. To konflikt Kościoła z państwem. Konflikt biskupa z królem. Kościoła z władzą. Konflikt wygrany ostatecznie moralnie przez Kościół. A więc jak w tej sytuacji zgodzić się na papieską pielgrzymkę? To jest sprawa, która będzie generowała nowe trudności, nowe konflikty. A więc w żadnym wypadku. Dlatego zgodzono się na takie neutralne święto, zielone świątki. Prawda, łamane brzuski w czasie procesji. Taki nastrój ludowych świąt, prawda, no coś zupełnie niewinnego. Duch Święty, który nie ma żadnej takiej mocy sprawczej, jak się wydawało komunistom, jak ma święty Stanisław. I to właśnie wtedy właśnie w czasie tej uroczystości Zielonych Świąt, Wigilię tej uroczystości, padły te słowa. Ja, Jan Paweł II, syn tej ziemi, woła. Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. I przecież nie było większej, nie mogło być większej eksplozji jak ta, która została wywołana w tym czasie, tymi słowami, mocą Ducha Świętego. Teraz nie było dane papieżowi przyjechać w roku 600. rocznicy obecności Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej w Polsce. Ale za to przyjechał w roku, który w Kościele Powszechnym, rok 1983, był świętowaniem jubileuszu odkupienia. To był rok jubileuszowy, rok odkupienia. Odkupienia, które jest najgłębszym wyzwoleniem człowieka. Papież przyjechał do Polski w roku odkupienia, najgłębszego wyzwolenia człowieka. I już na początku pielgrzymki papież jakby przekazał nam, wspólnocie wierzących, centralną treść swojego przepowiadania. Mówił wtedy w pierwszym przemówieniu: pozwólmy ogarnąć się tajemnicy odkupienia. Może tak, jak ten setnik pod krzyżem, który w chwili śmierci Chrystusa wyznał: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Pozwólmy ogarnąć się tajemnicy odkupienia. Wszyscy stoimy pod krzyżem. Cała ludzkość wciąż stoi pod krzyżem. Nasz naród od tysiąca lat stoi pod krzyżem. Pozwólmy ogarnąć się tajemnicy odkupienia, tajemnicy Syna Bożego. W niej to odsłania się także do końca, jakże nieraz trudna do rozwikłania tajemnica człowieka. I okazuje się, poprzez wszystkie cierpienia i upokorzenia, jego, człowieka, najwyższe powołanie. Okazuje się w tej tajemnicy odkupienia, poprzez wszystkie cierpienia i upokorzenia, nasze, człowiecze, najwyższe powołanie. I dalej mówił papież: wraz z wszystkimi moimi rodakami, zwłaszcza z tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy, podeptanej godności człowieka, staje pod krzyżem Chrystusa, aby na ziemi polskiej odprawiać nadzwyczajny jubileusz roku odkupienia. Staje i wiem, że jak niegdyś na Kalwarii u stóp tego krzyża stoi Matka Chrystusa. Maryja obecna od 601 lat na Jasnej Górze towarzyszyła papieżowi w czasie tej pielgrzymki. Ale papież stanął wtedy w sposób bardzo mocny, bardzo wyrazisty wraz z nami pod krzyżem Chrystusa. Ci z nas, którzy pamiętają tę pielgrzymkę, być może też pamiętają bardzo spektakularne dekoracje papieskich ołtarzy, które zawsze oczywiście miały w swoim centrum krzyż. Ale kiedy przypomnimy sobie krzyż z Wrocławia, kiedy przypomnimy sobie krzyż z Poznania, krzyż z Krakowa czy z innych jeszcze miejsc, miast, to ten krzyż był niezwykle wymowny, niezwykle przejmujący. We Wrocławiu na przykład zawierał wizerunek Chrystusa w przestrzeni, w ramach krzyża zmartwychwstającego. Wyraz ogromnej nadziei naszego narodu, że poprzez krzyż zostaniemy wyrwani z tych objęć cierpienia, z zagrożenia śmierci, ze zniewolenia. W Poznaniu pojawił się bardzo prosty symbol. Po prostu krzyż zespawany z dwóch równoległych rur, które symbolizowały ten pomnik poznańskiego czerwca, bo to był krzyż też solidarności, zespolenia krzyża ludzkiego z krzyżem Chrystusa. Do tego krzyża wzniesionego w sposób tak bardzo wymowny w naszych papieskich ołtarzach, krzyża, który był wyrazem naszej męki, naszego właśnie zawodu, cierpienia, upokorzenia, pozbawienia wolności. Jan Paweł II przyniósł swoje słowo nadziei. Przyniósł słowo wzywające nas do zwycięstwa. Przyniósł słowo przypominające, jaki jest sens naszej walki. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Przyniósł nam słowa, które wybrzmiewały bardzo mocno, jak chociażby te na krakowskich błoniach, kiedy cytując słowa psalmu 23 mówił: chociażbym chodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. A myśmy byli wtedy w ciemnym czasie, szliśmy w ciemnym czasie. Pamiętam dokładnie te słowa wypowiedziane tam na krakowskich Błoniach i pamiętam, jak bardzo te słowa po prostu przeorały każdego z nas. Wyzwoliły nas wtedy z lęku. Jestem przekonany, że tak się po prostu działo. Dlatego raz jeszcze chcę Państwa zachęcić do tego, abyśmy w całym tym roku, który rozpoczęliśmy, wrócili do tej pielgrzymki. Naprawdę jest do czego wracać. Tak jak jest wracać zawsze, jak jest sens wracać zawsze do słów świętego Jana Pawła II. I chciałbym to spotkanie zakończyć słowami, które przywoływałem w czasie mszy świętej poprzedzającej nasze spotkanie. Słowa, które zostały zapisane przez włoskiego watykanistę Marco Tosatiego na jego blogu internetowym. Słowa, które zostały skierowane po śmierci papieża Benedykta. Otóż Marco Tosati pisał: o godzinie 9:34 31 grudnia 2022 roku zakończyła się era Karola Wojtyły. Historyczny okres rozpoczęty w 1978 roku, podczas którego po długim czasie katolicy odzyskali godność i dumę z nazywania siebie wierzącymi katolikami. Była to radosna epoka, która nie chciała się skończyć wraz z odejściem papieża Polaka. Wybór Józefa Ratzingera, wybór z pewnością bardziej akceptowany niż pożądany, był kontynuacją tamtej epoki. Po odejściu wielkiego wojownika, Wojtyły, wrogowie i wróg, szatan, wściekli się zarówno w kościele, jak i poza nim, przeciwko człowiekowi, który niósł sztandar, papież Benedykt, ale który nie miał ani temperamentu, ani historii, ani woli wojownika. Bardzo niezwykłe słowa, które warto rozważyć, ale dziś na potrzeby naszego spotkania chcę wydobyć to jedno. Przeżyliśmy pontyfikat świętego Jana Pawła II, który był dla nas czasem dumy, czasem życia z podniesionym czołem, że jesteśmy katolikami, że żyjemy w Kościele katolickim. Nie dajmy sobie niczego z tych doświadczeń wydrzeć, ale przede wszystkim dbajmy o to, abyśmy tę pamięć zachowali. Dlatego zachęcam raz jeszcze na zakończenie już zupełne do lektury tych dwóch papieskich dokumentów Fides et Ratio, Veritatis Splendor. To takie zadanie domowe, z którego nie będziemy rozliczeni, ale rozliczmy sami siebie. A my w czasie naszych spotkań będziemy wędrować szlakiem papieskiej pielgrzymki z 83 roku. W czasie trudnym, dziś znów idziemy przez ciemną dolinę naszej sytuacji geopolitycznej, czy politycznej, czy ekonomicznej, czy społecznej. I dlatego potrzeba nam tych słów, które są jak pochodnia, które są jak znak nadziei i które przekonują nas, że chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. On nas tego uczy. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie za uwagę.